Chwała Panu Bogu. Witam Was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w tej chwili wieczorowej, kiedy znajdujemy się na tym miejscu, abyśmy mogli mieć społeczność poprzez Pana Jezusa Chrystusa z Ojcem Niebieskim, z Bogiem naszym, jedni z drugimi, jak było już wspominane, właśnie abyśmy mogli się budować, karmić się Słowem Bożym, uczyć się, przypominać sobie to, co zostaje nam przekazane w Świętym Bożym Słowie. A to, co jest przekazane w Świętym Bożym Słowie, jest wszystko potrzebne. Jest wszystko potrzebne. Nie ma nic niepotrzebnego. I to, co Bóg skierował dla nas ludzi, jest ono dla naszego zbawienia, dla pouczenia, dla strofowania i w tym celu, abyśmy byli przysposobieni do wszelkiego dobrego dzieła. Bóg ma swój porządek i system. Brat Michał przed chwilą, usługując, tak przypomniał nam właśnie o Bożym działaniu, Bożym stanowisku odnośnie postaw ludzi wobec Niego jako Boga i Twórcy. I mogliśmy zauważyć, że Bóg odróżnia ludzi, tych, którzy się Go boją i przestrzegają Jego przykazań, od tych, którzy tego nie czynią. Bóg nie zapomniał o Noem, ale widząc to wszystko zło, zmuszony był do podjęcia takich zdecydowanych kroków, ale dał drogę wyjścia dla Noego i oczywiście z tego tytułu, że on uwierzył, był wytrwały, to właśnie mógł otrzymać ten ratunek i nie tylko on, ale i jego rodzina. Drodzy, chciałbym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa przy Bożej pomocy podzielić się dzisiaj Słowem Bożym, może tak w formie wykładu, tematem, no może bardzo z jednej strony takim niepopularnym, z drugiej strony trudnym i jeszcze to, co się daje zauważyć, on nawet jest poruszany niejednokrotnie, z tym, że to, co ja zauważam, to nie zawsze w pełni, czy też jednostronnie jakoś pozostaje takie niedopełnienie w tym temacie. Otrzymuję pytania również, jak to jest do końca w tym wszystkim. I nie jest to, myślę, problem tylko naszego zboru, ale ogólnie u ludzi wierzących. A mianowicie sprawa przebaczenia i szukania przebaczenia. Myślę, że ten temat dotyczy wszystkich, szczególnie ludzi wierzących. Szczególnie ludzi wierzących. Jest to temat, z którym my się stykamy, można by powiedzieć, na co dzień, w jakichś okolicznościach. I można by tutaj, idąc w tym temacie, wyszczególnić takie trzy zakresy odnośnie przebaczania i szukania przebaczenia. A mianowicie w relacji między człowiekiem a Bogiem, w relacjach pomiędzy ludźmi, i w relacjach pomiędzy poszczególnymi osobami, a Kościołem, czy też zborem. Świadomy jestem, że jest to dość obszerny temat i być może dzisiaj nie zdołam zwrócić uwagi na wszystkie aspekty, żeby zbytnio nie przedłużyć, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj kolejny raz dla przypomnienia sobie, dla ugruntowania naszej wiary, jak i również właściwego stanowiska w naszym życiu, tak poświęcili ten czas. Ponieważ jeszcze raz chcę podkreślić, że jest to sprawa dotycząca każdego człowieka, zwłaszcza wierzącego. Chciałbym rozpocząć ten temat od takiego punktu, który Pan Jezus ukazał w obrazie syna marnotrawnego. Wszyscy znamy tę historię, dzieci znają, ale chciałbym tylko tutaj zwrócić na taki pewien szczegół, bo wiemy o tym, że ten syn był u swojego ojca, wiemy, że zażądał majątności, która przypadała dla niego. No i oczywiście, kiedy odeszedł, roztrwonił to i stał się no po prostu żebrakiem i stoczył się, no gdybyśmy to tak użyli, takiego obecnego określenia, na dno i znalazł się bez wyjścia. I tam właśnie w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale, w 17 wierszu mówi, że w tej sytuacji, kiedy się znalazł, że już nie miał innego wyjścia, mówi, a wejrzawszy w siebie, rzekł. Iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. I jeszcze jest napisane, wstał i poszedł do ojca swojego, a jeszcze gdy był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Drodzy, ta historia, czy ten obraz przedstawia nam ludzkość. Przedstawia nam sytuację ludzi, tych, którzy zgrzeszyli, dopuścili się grzechu. A wiemy, że grzech dzieli człowieka z Bogiem. Oddziela. Gdybyśmy czytali w liście do Efezjan, to tam jest zapisane, że Chrystus, kiedy przyszedł, on zburzył ten mur nieprzyjaźni, który był właśnie między ludźmi a Bogiem, poprzez swoją śmierć, poprzez swoją ofiarę. I właśnie on zburzył tą przegrodę, dał możliwość przebaczenia. I zatrzymując się na tym punkcie odnośnie przebaczenia, jak powiedziałem w pierwszym zakresie, właśnie szukanie przebaczenia u Boga i przebaczenie ze strony Boga. Jest to uwarunkowane, są pewne ustalone zasady przez Boga, niezmienne i nienaruszalne. Na czym one polegają? Otóż polegają one na tym, że Bóg Wszechmogący, jak wiemy, ja tylko wzmianki uczynię, nie będę odczytywał tych miejsc Pisma Świętego, ponieważ my je znamy, często słyszymy o nich, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg posłał swojego Syna jako ubłaganie za nasze grzechy. To właśnie Bóg się zmiłował nad nami. Dlaczego akurat tak? Dlatego, że Bóg jest sprawiedliwy. I jak powiedział, że za grzech jest śmierć, to nie czynił Bóg tak w ten sposób, później ktoś by mógł powiedzieć z miłości do ludzi, a tak, przymknął oko, no niech będzie, no jakoś to będzie, ja przebaczę i niech będzie dobrze dalej. Nie. Ktoś musiał ponieść konsekwencje za ten grzech. I z tego tytułu, że Bóg chciał nas, ludzi, uwolnić od tych konsekwencji. A tą konsekwencją to nie tylko śmierć fizyczna, ale co gorsza, to jest śmierć duchowa, wieczne potępienie. I Bóg Wszechmogący właśnie, można by powiedzieć, ukarał swojego Syna Jezusa Chrystusa za nas, za mnie. I myślę, że jesteście gotowi i możecie powiedzieć w swoich sercach i za mnie. I za mnie. Bóg jego ukarał. Tak to czytamy w 53 rozdziale Księgi proroka Izajasza. I tutaj widzimy, że musiało być to zadośćuczynienie. Ale teraz pojawia się pytanie. Czy z tego tytułu, że Jezus Chrystus zapłacił tą najwyższą cenę, że On przelał swoją krew na Golgocie, oddał swoje życie. I ta ofiara jest napisana, jest niepowtarzalna, jest doskonała, ma moc zgładzić wszelki grzech. Daje możliwość każdemu człowiekowi. Ale czy to się dzieje automatycznie? Że już to jest dokonane i Bóg tak ogarnia bez informacji ludzi i bez żadnej reakcji ludzi mogą po prostu być objęci tą ofiarą. Nie, nic takiego nie czytamy. Wręcz coś przeciwnego. A mianowicie, tym celu jest głoszona Ewangelia. I ta Ewangelia, ona będąc głoszona i tak można by powiedzieć mottem, podstawą, zasadą głoszonej tej Ewangelii jest właśnie to, że Jezus Chrystus umarł dla naszego usprawiedliwienia, dla zgładzenia naszych grzechów, ale równolegle w treści tej Ewangelii mieści się co? Uwierzcie, pokutujcie, nawróćcie się, wyznajcie swoje grzechy i proście o przebaczenie. Czy zgadzacie się z tym? To nie jest tak obligatoryjnie, że objęte ludzie nie wiedzą o tym. Dlatego głoszona jest Ewangelia, żeby ludzie zrozumieli i dowiedzieli się, że są grzeszni. I z powodu grzechów, jeżeli w tym życiu nie uregulują swojego stanu, no niestety, pomimo tego, że ofiara jest dokonana, pomimo tego, że Jezus Chrystus zwyciężył grzech i potępił grzech, to jednak mogą korzystać tylko ci indywidualnie na podstawie własnej wiary, pokuty i wyznania. Mogłabym odczytać takie słowa już zapisane, tak bardzo znane w psalmie 32, odnośnie takiej postawy Dawida, to chciałbym odczytać. Mówi, gdy milczałem, schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień, bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja znikła, jak podczas upał w letnik. Grzech mój wyznałem Tobie i winy moje nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Wtedy. A jak to się stało? Kiedy to było? No to gdybyśmy przeszli do następnego miejsca, które kiedy Natan przyszedł do Dawida, kiedy on cię dopuścił grzechu, to jemu pokazał, ty jesteś tym człowiekiem. I jak zareagował Dawid w tym przypadku? Powiedziane, wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech. Nie umrzesz. Zwróćcie uwagę, tu jest nienaruszalna Boża zasada, która mówi wyraźnie, że wyznam występki moje Panu, wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego. I każdy z nas, nie tylko wtedy, kiedy nawracał się do Boga, kiedy Bóg go powołał i staramy się zawsze tym ludziom mówić i wytłumaczyć, że jest konieczna potrzeba uznania swego grzechu, uznania się grzesznym, wyznawania grzechu, zaprzestania tego grzechu, odwrócenia się, wyrzekszy się bezbożności światowych pożądliwości. Zresztą wiele innych miejsc mówi o tym. I wtedy właśnie prośba o przebaczenie z wiarą w moc ofiary Jezusa Chrystusa. To jest jako przypomnienie. A również dla ludzi wierzących, którzy żyjemy przez lata, nadal jest mocna ta ofiara i dostępna. I wołam z całego serca dzięki Bogu, dzięki łasce i chwała Mu za to, że zostawił również nam ludziom wierzącym, którzyśmy nawrócili się, dostąpili przebaczenia grzechu, abyśmy nadal mogli korzystać w toku życia z powodu naszych uchybień, a może upadków, a nawet dopuszczenia się grzechu. Ale również na tych zasadach, co mówi apostoł święty Jan, moglibyśmy tutaj czytać bardzo również znane słowa, które chcę zacytować z pierwszego listu. Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeżeli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeżeli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z Niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeżeli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Drodzy, Zatrzymałem się w tym miejscu chwileczkę, aby przypomnieć, bo jestem przekonany, że wszyscy o tym doskonale wiecie, że taka jest Boża zasada. Że nie tylko możemy sobie pomyśleć czy powiedzieć, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, ale właśnie korzystać z Niego. Kiedy wyniknie taka potrzeba, czy taka okoliczność, nie odkładając, przychodzić przed oblicze Boże, wyznawając swój grzech, prosząc o przebaczenie z wiarą w moc ofiary Jezusa Chrystusa. Myślę, że z tą nauką się zgadzacie, że jest ona taka jedyna droga. Ale chciałbym przejść w tej chwili do następnego zakresu, a mianowicie w relacjach między ludźmi. Zdarza się, że człowiek przeciwko człowiekowi przewini, zgrzeszy, uczyni coś złego. Może to być, no tutaj można stworzyć bardzo długą listę, ale wiemy, jak to się często zdarza i w małżeństwach, prawda? W małżeństwach, że jedno drugiego skrzywdzi, gdzieś mąż skrzywdzi żonę, żona postąpi niewłaściwie wobec męża, dzieci lekceważą nieraz rodziców. I tutaj między ludźmi, w relacjach tych, możemy powiedzieć, jeden drugiego mówił, odczernił, ubliżył i tak dalej, i tak dalej. I często właśnie tutaj chcę wspomnieć, popełniany jest jeden błąd. Przeważnie temu, który no, stał się tym poszkodowanym, mówi się, przebacz, miłuj. Ty masz przebaczyć, swoim obowiązkiem jest przebaczać. Przecież się modlisz o tym, że odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I to jest racja, ale niepełna. Tu nie jest cała prawda, to jest cząstka. I tu należy zwrócić uwagę, że zasada przebaczania w relacjach międzyludzkich jest taka sama, jak i między człowiekiem a Bogiem. No bo ktoś, ten, który krzywdzi, celowo czy niecelowo, w jakiś sposób wyrządza krzywdę, rani, no może powiedzieć, że twoim obowiązkiem jest przebaczyć. Albo też, no i tak przebaczę. No, często się zdarza i w ten sposób, że no, takie były przypadki, które znam, kiedy małżeństwa nie są obydwoje nawróceni, szczególnie w przypadkach to wychodzi nie tylko, ale szczególnie kiedy żona jest wierząca, mąż niewierzący, on wie dobrze, że ona powinna przebaczać i tak dalej, będzie krzywdził, no i niechby tam żona się upomniała o coś, a co ty, nie wiesz jaka ma być? Masz przebaczać. I kiedy ktoś powie do tej żony, czy do tego męża, czy coś, no co, masz przebaczać. Masz przebaczać. Ale czy ta druga osoba nie jest zobowiązana do niczego? Aby były uzdrowione relacje, aby mógł być zburzony ten mur nieprzyjaźni, który powstaje, kiedy jest to, można by powiedzieć, ten grzech, to uchybienie, to niewłaściwe stanowisko jedno względem drugiego. I tu może być, ja w tej chwili zatrzymuję się w zakresie międzyludzkich, między osobami, jakie one mogą wyjść. I ta osoba pokrzywdzona, ona ma przebaczyć. I tutaj chcę zwrócić uwagę na to, co powiedział Pan Jezus Chrystus. Posłuchajmy. Przejdźmy do Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. I tu są takie słowa zapisane. Może od 3 wiersza przeczytam do 5. Miejcie się na baczności. Jeżeliby zgrzeszył twój brat, strofuj go. A jeżeli się upamięta, odpuść mu. A jeżeli byś 7-krotność na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotność zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. I rzekli apostołowie do Pana, przymnóż nam wiarę. Pojawia się tutaj takie pytanie, dlaczego akurat w tym momencie apostołowie poprosili Pana Jezusa, żeby bym przymnożył wiarę? Ponieważ właśnie sprawa przebaczania, czy prośby o przebaczenie, to jest taka bardzo trudna w charakterze ludzi. I tutaj dowiadujemy się rzeczywistej, głębokiej, pełnej prawdy, że jeżeli człowiek zgrzeszył, to nie to, że masz tak miłować, tak pokrywać, że nic nie powiedzieć, ale to powiedziane, strofuj go, jeżeli jest winien, zwróć mu uwagę, powiedz mu. Masz prawo czynić to w chrześcijański sposób, z miłością stateczną, ale masz prawo mu powiedzieć, zwrócić uwagę, że zrobił czy zrobiła źle. Niewłaściwie, tak być nie powinno. A tutaj dalej powiada tak, a jeżeli się upamięta, to znaczy co? Powie, moja wina, to ja zgrzeszył, to ja źle postąpił. Bardzo siebie proszę, przebacz. I tutaj właśnie mówi, nawet gdyby siedmiokroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie. I za każdym razem, kiedy przyszedł, powiedział, żałuję tego, odpuść mu. Odpuść mu. I wtedy będzie uzdrowiona sytuacja, będzie zburzony ten mur. Takie jedno miejsce, które chciałbym tu jeszcze odczytać, to jest z Ewangelii Mateusza, z 5 rozdziału, również znane słowa. I tutaj jest powiedziane tak. 23 wiersz i 24. Jeżeli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, potem przyszedłszy złóż dar swój. Drodzy, tutaj ten punkt jest też bardzo ważny do zastanowienia, że my ludzie na pewno mamy w świadomości tej, to właśnie, że jeżeli moja wina była, moja wina i z powodu mojej winy ten ktoś ma żal do mnie, powinienem ze swojej strony zrobić wszystko, jakieś zadośćuczynienie, jakieś uregulowanie w tym celu, aby właśnie ten mur nieprzyjaźni był zburzony, aby to było uregulowane. Ja nie mówię o domniemanych krzywdach, że ktoś tam mówi, a ten mi to, a ten mi to, nieuzasadnione, czy wymyślił coś, czy stworzył. Ale kiedy rzeczywiście to było? Bo dzisiaj w stosunkach międzyludzkich to jest i tak, że no, trudno by było dogodzić wszystkim ludziom, bo każdy ma dosyć o jakieś pretensje wymitowane i o takich ja nie mówię, mówię o rzeczywistej. I tutaj, nie wiem, czy sobie przypominacie, nie tak dawno jeden z młodych braci poruszył ten wątek i tak mocno podkreślił właśnie postawę Jakuba wobec Ezawa, swojego brata. Właśnie wiemy, że no on wyłudził, oszukał ojca, wyłudził proroctwo swego brata Ezawa. No i z tego tytułu powstał gniew, ten mur nieprzyjaźni. Właśnie zagrożone było jego życie, bo ten cię mocno pogniewał, także uciekał, prawda? Ale przyszedł czas, że jednak trzeba było wrócić. Czy on sobie tak pomyślał, że o, tyle lat przeszło, tyle lat, to Ezaw chyba zapomniał, już to może się jakoś zredukowało, może to już nie jest ważne, straciło na ważności, już chyba wszystko będzie dobrze. Nie. On miał to w świadomości, że jest coś nie tak. I gdybyśmy czytali, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, może przypomnieć właśnie kroki tego męża Jakuba w tej sytuacji, kiedy dochodziło do tego, że mieli się spotkać, kiedy Eza przez 400, można by powiedzieć, uzbrojonymi swoimi ludźmi naprzeciw Jakuba, swojego brata. Pierwsze, to Jakub szukał oblicza Bożego w poczuciu winy. Prosił Boga o kierownictwo, prosił Boga o ochronę, prosił Pana Boga o pomoc. I tutaj tak wyraźnie mówi Jakub do Boga, że niegodny jestem wszystkich dowodów łaski, wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze Twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie raz matkę z dziećmi. I wiemy, że później jeszcze tak mocno stawał, on cię mocował z tym aniołem, aby otrzymać to błogosławieństwo. Ale to nie było jeszcze wszystko. Widzimy, że Jakub podjął takie kroki zadośćuczynienia. On wysłał tam liczne stada, jak wiemy, owiec, wielbłądów i tak dalej, na przykład, aby mógł złożyć dar. Aby złożyć mu dar, żeby uprzedziły go. A kiedy doszło już do zbliżenia, to wyszedł naprzeciw. Sam natomiast poszedł przed nimi i pokłonił się 7 razy do ziemi, zanim zbliżył się do brata swego. Widzimy, wyraził akt pokuty, przeprosin, zadośćuczynienia ze swojej strony. Widzimy, że tutaj, czyniąc modlitwę wcześniej o Boże kierownictwo, doszło do wspaniałego pojednania. Został zburzony ten mur, ta nienawiść. Nastała później zgoda, uściskali się, popłakali się razem po tylu latach. Ale widzimy, że była do tego właściwa droga. I teraz wracam do tego wątku. Czy ta osoba, do której zwróci się winny, a ta jest pokrzywdzona, ma obowiązek przebaczyć czy nie? Myślę, że wszyscy powiemy, że ma. Moglibyśmy odczytać znowu tą przypowieść Pana Jezusa o tych dwóch dłużnikach, prawda? Gdzie Pan przebaczył mu tak wielką sumę, a tamten drugi nie przebaczył właśnie temu współsłudze niewielką liczbę. Pan powiedział, ja się zmiłowałem nad tobą, gdyś mnie prosił. A tamten, gdy cię prosił, to się nie zlitował. I wyrok dla tej osoby był surowy. I chcę tutaj podkreślić mocno, że jeżeli następuje taki akt, że ktoś prosi, no przebacz mi, no czy głupota, czy może zaślepienie, czy może no, niewłaściwie postąpiłem, dziś uznaję, że to moja wina, przebacz mi, a ten powie, o nie. To ta osoba, która prosi o przebaczenie, i zrobiła te kroki ze swojej strony, jest w porządku. Już na niej nic nie ciąży. Zrobiła to, co powinna zrobić, gdy zrobiła szczerze, właściwie. Natomiast ta osoba, która nie była w stanie przebaczyć, która nie była w stanie przebaczyć, ściąga na siebie, no można by powiedzieć, karę od Boga. Nie będzie miała przede wszystkim przywileju stanąć przed Panem i prosić o przebaczenie. Bo jakże Pan przebaczy, jeżeli w tych przypadkach ta osoba nie przebaczy? Ale jest jeszcze następna ewentualność. No, jak powinna postąpić ta osoba, która jest pokrzywdzona, a tam druga osoba w ogóle się nie czuje do tego, żeby prosić o przebaczenie? Przeszła ta osoba nad tym wszystkim. Już było, nie było, zostało. Ta osoba, która jest pokrzywdzona, dobrze zrobi i powinna przebaczyć. Powinna przebaczyć z serca, nie nosić urazy, bo to nie jest dobrze. Uwalnia się ta osoba, będzie miała ta osoba pokój w sercu, ale nie znaczy to, że konflikt czy problem jest zakończony między tymi osobami. Nie, ponieważ wina na tej osobie winnej leży nadal i tamta osoba jest obciążona, ta osoba jest wolna. Ale tamta osoba nie znaczy to, że ta przebaczyła, że ten już ma wszystko załatwione. Jeżeli nie przyszedł, nie powiedział, zgrzeszyłem, ja postąpiłem źle, skrzywdziłem cię w taki czy w inny sposób i proszę o przebaczenie. Jeżeli tego nie zrobi, to będzie ciążyć i pójdzie aż za grób. Bo to się nie przedawnia. I dlatego tutaj podkreślam to, abyśmy właściwie rozumieli, że konflikt, czy mur nieprzyjaźni, czy po prostu zlikwidowanie napięcia jest wtedy, jeżeli jest prośba o przebaczenie i przebaczenie. A jeżeli nie ma prośby o przebaczenie, dobrze ta osoba zrobi, jeżeli usunie z serca swego ciężar, urazy, uprzedzenie i jest wolna. Ale tamta osoba jest obciążona i pozostanie. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że bardzo ważną rzeczą jest to, abyśmy pamiętali o tym zawsze. Jakieś tam niuanse, trudne chwile, czy też no, te w tych relacjach międzyludzkich występują. I niekiedy może nasza ambicja, nasze ja, zawsze, które gdzieś tam jeszcze w kątku żyje, no niekiedy, że tak powiem, nie pozwala nam na to, abyśmy, no nawet jeżeli ktoś prosi o przebaczenie, żeby nie przebaczyć, ile to razy dało się słyszeć, no tego to ja nie przebaczę. Czy też w takich stosunkach międzyludzkich się mówi, nie, to jest niemożliwe, to przebaczenie. Ale właśnie uniżenie się, właśnie przyznanie się, tak jak zasada jest między człowiekiem a Bogiem, tak samo w stosunkach międzyludzkich jest bardzo ważne i o tym powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, abyśmy starali się unikać, prosząc Boga o kierownictwo, o mądrość, o pokorę, w tym celu, aby no, uniknąć na miarę możliwości tych konfliktów, i żeby one nie zaistniały tam nigdy między mężem czy żoną i odwrotnie, czy w relacjach rodzinnych, czy w relacjach międzyludzkich. A jeżeli już dojdzie do tego, to jednak, żeby umieć to postąpić i nigdy człowiek na tym nie straci, jeżeli podejdzie i poprosi, przebacz mi. Zyskuje, bardzo dużo zyskuje, bo właśnie powtarzam, że uzdrawiają się relacje i również człowiek jest wolny. Można wtedy śmiało przyjść przed oblicze Pana Boga zastępów. A jeżeli to jest niespełnione, to wtedy jest ta przegroda, ta trudność. Trudno się może dziwić, że nie ma pokoju wewnętrznego, że nie ma zgody. Trudno się dziwić, jeżeli nie będzie Bożego błogosławieństwa. Trudno się dziwić, jeżeli będą wynikać inne konsekwencje w związku z tym związane. I dlatego też chciałem przypomnieć tak sobie, jak i wam, drodzy bracia i siostry, ponieważ nadal żyjemy. I komu Bóg pozwoli jeszcze troszkę życia, może mogą być różne okoliczności, sytuacje. Ale myślę, że doświadczyliście już tego komfortu, że tak powiem, kiedy byliśmy w stanie tak serca przebaczyć, odpuścić i nie pamiętać. Nigdy nie wracać, to tak by nie było. Przebaczyć. A jeżeli człowiek nie przebaczy i nosi tutaj ciągle, to wiecie, to jest kamień, to jest ciężar, to jest coś, co nie da nigdy człowiekowi spokoju. I również tak ze strony przebaczenia, jak i również proszenia o przebaczenie. Może dzisiaj na tym zakończę. Trzeci zakres, o który wspominałem, pozostawię przy Bożej pomocy, w innym czasie powrócę do niego, abyśmy mogli się zastanowić, ponieważ on jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o relacje poszczególnych osób względem Kościoła. To jest, też o tym mówi Słowo Boże i jest bardzo ważne. W tej chwili chciałbym was, bracia i siostry, zachęcić do tego, abyśmy mogli przyjść przed oblicze Pana Boga zastępów. Nie ma nas dużo, ale ile nas jest? Abyśmy tak głęboko wglądnęli w samych siebie. I po pierwsze, zadali sobie pytanie, czy nosimy do kogoś urazę i czy jest ona uzasadniona, jeżeli nosimy. Czy byliśmy w stanie przebaczyć? Jeżeli mamy świadomość i ktoś nam powiedział, i to jest uzasadnione, że postąpiłem źle, czy stać mnie było, aby powiedzieć, przebacz mi, to ja zrobiłem źle, w popędliwości powiedziałem, czy zrobiłem, czy też inne reakcje, które miały następstwa. Czy nie warto, póki jesteśmy w drodze dla pokoju w małżeństwach, dla pokoju w rodzinie, dla pokoju właśnie jedni między z drugimi, aby właśnie zrobić coś w tym kierunku. Poprosić Pana Boga, tak jak Jakub poprosił Pana Boga o pomoc, błogosławieństwo. Jeszcze na zakończenie chciałbym wspomnieć, sobie przypominam, jedna osoba, która nawracała się do Boga ze świata i był taki problem jeden, pozostał jeszcze przed chrztem, myśmy rozmawiali, no była bardzo od wielu, wielu lat skłócona ze swoim ojcem i to była tam wielka nienawiść. No i wszystko było dobrze, tylko ten jeden punkt. No co zrobić? No jak? No nie jestem w stanie przebrnąć tego, mówi. A po drugie, to jeżeli się tam zjawię, no to będzie no niesamowita reakcja. I powiedzieliśmy, tak, no, dając radę, aby poruczyła to Bogu i pojechała, wydała świadectwo, co Bóg uczynił dla niej, i żeby przeprosiła. Wiecie, Bóg tak przygotował tą drogę, coś podobnego było, tak jak tam między tym synem marnotrawnym a ojcem, że jak zobaczył, to przyleciał, wyciągnął ręce i wydawała świadectwo później, jak Pan Bóg pobłogosławił. Nie bójmy się, ale właśnie czyńmy tak. Przykłonimy nasze kolana i poprosimy, aby Bóg wszystkim dał nam takie światło i właściwe rozeznanie tego tematu.